Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witamy bardzo serdecznie. Mieszkańcy odwołali w referendum Rady Gminy Dobrcz. Wójt pozostał na stanowisku dziś w audycji o skuteczności instytucji lokalnego referendum. Po raz pierwszy od miesięcy opozycyjna Platforma Obywatelska wyprzedziła w sondażu Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem jeszcze kilkanaście dni temu w jednym z sondaży PO przegrywała z PiS-em o 10%. Jak rozumieć takie sondażowe różnice? O tym także dziś w audycji. Ryszard Petru rezygnuje z kierowania klubem parlamentarnym Nowoczesnej, pozostanie szefem partii. Czy to działanie ma pomóc tracącemu poparciu ugrupowaniu? I powiemy także o Francji po pierwszej turze wyborów prezydenckich. To jest regionalny punkt widzenia. W studiu witam ekspertów w Bydgoszczy, dr Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W studiu w Toruniu dr habilitowany Radosław Sojak, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jest dr Patryk Tomaszewski, politolog także z UMK w Toruniu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zacznijmy od regionu. W niedzielnym referendum mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Rady Gminy w Dobrczu pod Bydgoszczą. Zabrakło natomiast 150 głosów do odwołania wójta. Frekwencja wyniosła 22%. To sprawiło, że referendum było ważne, bo prawo stanowi, że musi w takim referendum wziąć udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Konflikt dotyczył ulokowania w gminie Kurzych Ferm. Referendum jest ważne, ale wnioskodawcom zależało na odwołaniu wójta. Wójt pozostaje na stanowisku, odchodzą radni. Można mówić, że któraś ze stron zwyciężyła? Doktor Izabela Kapsa.
No myślę, że jakkolwiek by nie patrzeć na tego typu sytuacje, to zawsze są chyba bardziej przegrani niż zwycięzcy, tak? Bo referendum dotyczące odwołania wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast w Polsce zawsze ma charakter walki opozycji, tak? Czy przeciwników aktualnego włodarza z rządzącym. Więc chyba nie ma zwycięzców, zwłaszcza, że w tym sporze akurat rzeczywiście chodziło o jakby takie interesy społeczności lokalnej. To, czy się uda o tego wójta odwołać, czy nie, to też jest kwestia taka, że właściwie w większości referendów się nie udaje tego zrobić. Natomiast na pewno pojawia się dosyć poważna dyskusja wokół tego. O ile w zwykłym takim procesie rządzenia o taką konsultację, czy właśnie prowadzenie dyskusji jest trudno, to referendum zmusza zarówno jedną, jak i drugą stronę do tego, żeby prezentowały swoje argumenty i w ten sposób ten temat, na podstawie którego właśnie do odwołania ma dojść lub nie, ale przynajmniej jakby jest głosowany, on wypływa na tą, do tej dyskusji publicznej, tak, i staje się tematem ważnym. Być może właśnie jedyny taki sposób, żeby w ogóle te kwestie sporne podjąć, tak. Natomiast już, jak mówię, skuteczność jest w Polsce rzeczywiście bardzo niska.
Najczęściej lokalne referenda kończą się tym, że idzie do urn za mało osób i głosowania są nieważne. Tu 22% frekwencja, głosowanie ważne, te 22%. Dużo, mało? Doktor Patryk Tomaszewski.
No oczywiście, jeżeli popatrzymy na inne referenda w kraju, chociażby, nie wiem, referendum ogólnopolskie dotyczące JOW-ów, no to dużo. Natomiast zabrakło, ale głosów, natomiast został wskazany pewien problem i toczy się dyskusja obywatelska i to dobrze, że społeczności lokalne się organizują, krytykują władzę, mają do tego prawo, mają do tego narzędzia. Władza nie powinna się obrażać, tylko merytorycznie dyskutować i odpowiadać na zarzuty. No a biorący udział w referendum będą oceniali. No i w tym przypadku niestety nie udało się, zresztą niestety dla tych, którzy chcieli odwołać burmistrza, tego
wójta
się nie udało
akurat
zrobić. Wójta, przepraszam.
Pytanie do doktora profesora Radosława Sojaka. Należałoby zmienić zasady głosowania w lokalnych referendach, tak by było łatwiej odwoływać na przykład wójta, bo faktycznie jak patrzę się na to, co dzieje się w kraju, to w większości się nie udaje.
Nie sądzę. Wydaje mi się, że istota tych referendów polega na tym, że społeczności lokalne, które bardzo często w momencie, kiedy wyłączymy z naszej oceny te kanały właśnie lokalnej władzy, urzędu gminnego i podległych mu instytucji, mają bardzo słabo rozwinięte struktury obywatelskie. Otóż te lokalne społeczności dzięki tym referendum uzyskują dodatkowe narzędzie kontroli nad władzą. I dopiero jak będziemy mieli naprawdę dobrze rozwinięte społeczeństwo obywatelskie, dobrze rozwinięty trzeci sektor, moim zdaniem będziemy mogli na te referenda patrzeć przede wszystkim z perspektywy tego, ile się udaje, ile się nie udaje, jak bardzo one są uzasadnione, jak kiepsko są uzasadnione. Natomiast dopóki tak nie jest, dopóki jest tak, że właściwie władza lokalna, wójt czy burmistrz może stosunkowo szybko, bo w trakcie jednej kadencji zmonopolizować właściwie wszystkie kanały komunikacji we wspólnocie lokalnej, uważam, że te referenda powinny być wedle tej zasady, jakie są w tej chwili, dlatego że one dają możliwość organizacji opozycji, dają możliwość kształtowania się alternatywnych lokalnych elit. Z drugiej strony obniżanie tych progów jeszcze dalej mogłoby w niektórych sytuacjach prowadzić po prostu do anarchizacji. Także wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia, biorąc pod uwagę słabość polskiego społeczeństwa obywatelskiego, z takim dosyć dobrym mechanizmem. Z jednej strony jest kontrola, z drugiej strony poprzeczka jest zawieszona tak, że naprawdę nie jest łatwo ją przeskoczyć.
Konflikt w Dobrczu ciągnie się od wielu tygodni. Przed referendum wójt pozwał wnioskodawców do sądu, poczuł się dotknięty formułowanymi zarzutami. Strony zawarły ugodę. Taki pozew przed referendum mógł mieć wpływ na późniejszy wynik? Doktor Patryk Tomaszewski, jak pan myśli?
W mojej ocenie powinien mieć odwrotny od tego, jaki był. Czyli generalnie uważam, że władza powinna, skoro są takie mechanizmy, żeby przeprowadzić referendum, powinna do tego doprowadzić i raczej pomagać i merytorycznie odpowiadać. Natomiast nie tutaj, może powiem tak kolokwialnie, straszyć sądami i stawiać osoby, które chcą przeprowadzić ten akt demokratyczny na poziomie tutaj gminy wiejskiej, że zastraszać w pewnym sensie mentalnie. No i tutaj ja uważam, że to w tym
nawet
momencie...
Nawet jeśli włodarz czuje się, że te zarzuty poszły za daleko, no bo często to tak bywa, że oponenci mogą się zagalopować i na przykład pomówić, prawda, kogoś.
Oczywiście.
Warto poczekać do tego czasu po głosowaniu?
Oczywiście, że do czasu po głosowaniu. Dwa, jeżeli są dobra osobiste naruszone, no tutaj mamy prawo cywilne i tutaj możemy się starać o zachowanie dobrego imienia. Natomiast no, trudno też odmówić osobom, żeby krytykowały władzę i teraz to może być taki knebel, który będzie blokował wszelkie inicjatywy oddolne.
Z jednej strony prawo opozycji do krytyki, z drugiej strony dobre imię wójta czy prezydenta. Pani doktor, no, gdzie przebiega ta granica dozwolonej krytyki w debacie publicznej? To jest tak, że no właśnie włodarze powinni mieć bardzo grubą skórę?
Ja myślę, że w ogóle w tej sprawie bardzo dobrze zachował się sąd, który zachęcał obie strony do ugody, tak? Bo rzeczywiście, gdyby tutaj doszło do jakiegoś tak pomówienia, czy właśnie jakichś takich no, sytuacji, które naruszałyby dobre imię włodarza, ale myślę w sensie takim nie jego by sprawowania jego urzędu, czy kompetencji, które wykonuje, bo tutaj jakby o to chodziło, tylko jakichś innych spraw, prawda, czy jakichś oskarżeń, które rzeczywiście dotknęły go nawet prywatnie, to wtedy rozumiem, że sąd rzeczywiście jest tą właściwą instancją. Natomiast w tym przypadku, kiedy chodzi o zarzuty właśnie dotyczące sposobu sprawowania władzy, no to rzeczywiście dążenie do ugody, czy jakby uznania sporu na zasadzie tego, kto tutaj ma rację w tym sensie, że kto uwzględnia jakby jakie interesy, to było tutaj na miejscu. No oczywiście, że trzeba się liczyć z tym, że jeśli się podejmuje aktywność polityczną, to trzeba mieć grubą skórę, trzeba być odpornym na tego typu krytykę. Oczywiście no granice tutaj są bardzo indywidualne. Są tacy politycy, którzy jakby no, mają je bardzo, bardzo krótko, tak, czy bardzo bliskie, inni pozwalają sobie na inne tego typu rzeczy. To też zależy od społeczności, która zamieszkuje daną miejscowość czy daną gminę. Rzeczywiście jest tak, bo to też jakby w kwestii tej frekwencji widać, że zainteresowanie nawet sprawami publicznymi czy sprawami właśnie rządzenia, podejmowania decyzji politycznych jest na tak niskim poziomie, że czasami trudno, czy jakby grono zainteresowanych wyjaśnieniem sprawy jest bardzo wąskie, tak? No więc to są, ja myślę, bardzo indywidualne kwestie. Oczywiście nie byłabym za tym, żeby opozycja była jakby tutaj mogła pozwalać sobie na jakby wszelką krytykę, tak, i zarzuty formować zupełnie bezpodstawnie, bezkarnie, bo to też nie o to chodzi. Natomiast no tutaj, tak jak mówię, w tym przypadku rzeczywiście dobro tej społeczności lokalnej i jakby dążenie do porozumienia, tak, w sprawie tak ważnych decyzji tutaj było ważniejsze niż to, kto tutaj ma rację.
Zmieńmy temat. W najnowszym sondażu Kantar Millward Brown dla TVN24 i Faktów TVN Platforma Obywatelska po raz pierwszy od dawna wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość. PO ma 31%, PiS 29%, ale ta sama sondażownia w kwietniu przygotowała dwa inne badania. W jednym PiS miał 38%, w drugim 28%. Profesor Radosław Sojak, jak rozumieć takie różnice w badaniach?
Trzeba byłoby wiedzieć sporo na temat metodologii, to po pierwsze. I to jest odpowiedź, która zakłada dobrą wolę sondażowni i medium, które publikuje ten sondaż. Natomiast jeżeli nie będziemy zakładać dobrej woli, bo możemy to zrobić, to myślę, że możemy mieć tutaj do czynienia z taką próbą wysądowania, jaki będzie efekt społeczny tego typu sondażu, dlatego że to rzeczywiście jest dosyć istotna zmiana. Bardziej psychologiczna, dlatego że ta różnica mieści się w błędzie statystycznym, niezależnie od tego, jaką metodologię tutaj przyjmiemy. Ja zawsze w kontekście tych sondaży powtarzam, że po pierwsze, ja jako socjolog zbyt mało wiem na temat tego, jak one są przeprowadzane. Bardzo często też za mało wiem na temat tego, jak prezentowane są wyniki tych badań. Co zrobiono z tymi, którzy nie chcą iść do wyborów, jak zważono potencjalną frekwencję i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zachęcam do tego, by patrzeć na długookresowe, to znaczy takie zaczynające się od kwartału trendy w tej sprawie. I tutaj, jeżeli chodzi o te sondaże, to powiedziałbym tak, ten sondaż poza taką psychologiczną zmianą lidera, on właściwie do tych ostatnich trendów nie wnosi niczego nowego. To znaczy mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma bardzo wyraźnymi tendencjami. Pierwsza to jest tendencja do takiego słabnięcia Prawa i Sprawiedliwości, przy czym to słabnięcie ma charakter, ono jest z sondażu na sondaż, zawsze się mieści w granicach błędu statystycznego. To nie jest duży skok, ale powtarzalny. Dlatego należy go uznać za rzeczywiście tutaj istotny wskaźnik. Natomiast drugi trend to jest oczywiście śmierć Nowoczesnej, która no, owocuje tym, że elektorat Nowoczesnej po prostu przenosi się tam, gdzie mu najbliżej, czyli do Platformy Obywatelskiej. I to jest drugi bardzo wyraźny trend. Także w sensie jak gdyby struktury sceny politycznej nie znajdujemy się w żadnym razie w żadnej nowej rzeczywistości.
Pan mówi o tym, że bardzo ważna jest wiedza na temat metody. No, część ekspertów podkreśla, że i stąd te różnice, że jeden sondaż robiony był bezpośrednio, drugi był robiony przez telefon. To jest faktycznie różnica. Obserwatorzy podkreślają, że telefoniczne są wiarygodniejsze, bo respondenci mają poczucie anonimowości, a twarzą twarz udzielają odpowiedzi bardziej poprawnych politycznie. Jest taka zależność?
To jest zależność, którą strasznie trudno zbadać, natomiast sama ta informacja jeszcze niczego nam nie mówi, dlatego że kluczowy jest dobór próby. To jest jak gdyby pierwsza kwestia. Kluczowy jest też bardzo często konkretny moment, w którym badanie jest przeprowadzane. To jest kwestia taka, że dwa dni po jakimś istotnym wydarzeniu politycznym mogą sprawiać olbrzymią różnicę dla tych osób, które są, powiedzmy sobie, wahające się czy niezdecydowane. Kończąc, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie jeden z istotnych problemów i jedna z istotnych zmian, o których się nie mówi w kontekście sondaży w ostatnim półroczu, jest taka, że bardzo wzrasta, co jest związane z, powiedzmy, natężeniem konfliktu politycznego, bardzo wzrasta liczba osób deklarujących w ogóle udział w wyborach. W tej chwili deklarowana frekwencja w tych ostatnich sondażach przekracza 60%. To jest kompletnie nierealistyczne, to znaczy nie było wyborów parlamentarnych w III Rzeczpospolitej, w których frekwencja przekroczyłaby 60%.
Może będą.
Kilka procent. Okej, może będą, ale ja tu pozostaję sceptyczny.
Doktor Patryk Tomaszewski, czym są sondaże dla partii politycznych? W komentarzach politycy zazwyczaj bagatelizują te słabsze notowania. Jaka jest prawda tak naprawdę w pana ocenie? Oni się przejmują, bardzo to analizują, mają swoje badania. Jak to wygląda?
mają, może tak, zawsze PSL jest najlepszym przykładem, który mówi, że te sondaże zaniżają. No i faktycznie, patrząc na wyniki PSL-u, który trwa i ciągle płynie na naszej scenie politycznej, to trochę tak jest. Natomiast faktycznie same partie polityczne prowadzą własne badania i na poziomie regionów, i na poziomie ogólnopolskim. Tutaj o metodologii to już była mowa i faktycznie tak jest. Na przykład, no, taki przykład może też, nie wiem, zamach terrorystyczny, czy się obawiamy, jeżeli będzie dziś zamach, to oczywiście większa część respondentów powie, że się obawia. Jeżeli z 3 miesiące nic się nie dzieje, sezon ogórkowy, no to odpowie, że mniej się osób będzie obawiało. No wracając do pytania pana redaktora, to sondaże przede wszystkim napędzają partie polityczne do ofensywy medialnej i marketingowej. No i to widzimy tutaj w przypadku Platformy Obywatelskiej. Ona już w tej chwili już jasno jest, kto jest liderem opozycji. To już nie ma dyskusji Schetyna czy też Petru, tylko jest Schetyna, ponieważ rosną słupki wyborcze i to jest już prześcignięcie PiS-u. Tendencja, tak jak też było wspomniane, musi być stała, dłuższa perspektywa, więc te sondaże pokazują może minimalną tendencję. Ja myślę, że tutaj spory personalne duże znaczenie mają, jak na przykład właśnie pan Misiewicz, słynny, osławiony, bo zawsze będą pieniądze dotykały zwykłego, szarego obywatela bardziej niż zmiany na przykład w Radzie Sądownictwa, prawda? Bo tego nie wiemy, co to za ciało i czym ono się zajmuje, ale wiemy, że jak ktoś zarabia dużo, ja mało, no to źle. I to są te jakby te elementy. Na pewno Platforma na tym zyskuje i ma nowy rozpęd. Może mówić, że wysunęła się jako lider. Oczywiście nawet jakby wybory były dziś, to nie wiemy właśnie, jaka będzie frekwencja. Nie wiemy, z kim by miała stworzyć koalicję rządową, jeżeli by były nawet przedterminowe wybory. Więc to jest taka dywagacja. Natomiast pewien trend jest widoczny. Zobaczymy, czy on się utrzyma. Może tyle.
W ostatnim czasie jesteśmy bombardowani sondażami. Nie ma tygodnia bez jakiegoś badania. Pani doktor, te sondaże dla opinii publicznej, potencjalnych wyborców, faktycznie mają jakieś znaczenie? Można coś wykreować? Można próbować się manipulować? To jest tak, że wyborcy przy zwycięzcy pozostają?
One mogą mieć znaczenie w okresie przedwyborczym, tak krótko przed wyborami, rzeczywiście dla osób niezdecydowanych albo takich, które no, mają taką tendencję do opierania się właśnie, czy jakby trwania przy zwycięzcach. Są takie różne też te psychologiczne efekty, które wpływają na decyzje polityczne, na przykład efekt środowiska, w którym się znajdujemy, prawda, czy właśnie wpływ mediów, więc rzeczywiście tak. Natomiast w tym momencie, w którym jesteśmy w tej chwili, czyli właściwie do każdych wyborów jest jeszcze dosyć daleko, to myślę, że niekoniecznie. Niekoniecznie mogą mieć wpływ, albo przynajmniej nie muszą być stałe, tak? Więc rzeczywiście dla samych wyborców to jest jakiś sygnał. To bardziej rzeczywiście po stronie opozycji tutaj ta zmiana, czy ten jakby powrót chyba, no bo tak to należy postrzegać, powrót wyborców, którzy w ostatnich wyborach odeszli z PO do Nowoczesnej, jest pewnym sygnałem, że tutaj no, rzeczywiście warto gdzieś tam ulokować swoje sympatie, albo przynajmniej na tyle gdzieś tam te partie uporządkowały swój wizerunek chyba, bo program to pewnie nie, ale wizerunek, że warto się tego trzymać. Natomiast myślę, że na chwilę obecną, gdzie jesteśmy, tak jak mówię, do wyborów jeszcze spory czas, to nie musi to wcale być ani stała tendencja, bo zwróćmy uwagę, że te sondaże rzeczywiście są bardzo zmienne, tak? To nie jest tak, że mamy tu jakiś nagły skok. Tak naprawdę te około 30% poparcia to jest tendencja już kilkuletnia między PO a PiS-em. Więc czy to będzie oczywiście partia polityczna 1% w górę będzie postrzegała jako wielki sukces. Natomiast osobiście bym się bardzo do tego nie przywiązywała.
A jeśli już mowa o Nowoczesnej, Ryszard Petru zrezygnował z szefowania klubowi parlamentarnemu tej partii. Pozostanie szefem ugrupowania. Klubem pokieruje Katarzyna Lubnauer. To nie jest tak, że był jeden błąd, a seria pomyłek. Kiedy mamy sytuację, gdzie lider, czyli ja, popełnia pomyłki, to nagle wyborcy nie słyszą naszego programu. Nie będę się teraz samobiczował, mówił w wywiadzie radiowym Ryszard Petru. Profesor Radosław Sajak, pan mówił o śmierci Nowoczesnej, a ta decyzja może jakoś pomóc ugrupowaniu w odbiciu się?
Absolutnie, wręcz przeciwnie. Znaczy, Ryszard Petru nie bierze pod uwagę jednej rzeczy, mianowicie Ryszard Petru jest w całości konstruktem medialnym. Znaczy, on jest politykiem nowym i jedynym jego zasobem był, a już chyba nie jest, pewien świeży taki kreowany na profesjonalny wizerunek nowego polityka, który wyłamuje się z dotychczasowych schematów sceny politycznej. Ten wizerunek profesjonalizmu Schetyna roztrwonił błyskawicznie właściwie, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tych wpadek związanych tam powiedzmy z protestem w Sejmie i wycieczką do Portugalii, ale to jest kwestia utraty dotacji przez partię, która jest postrzegana jako partia bankowców. I w tym momencie usuwanie się Ryszarda Petru w cień podejrzewam przyspieszy proces erozji. Znaczy wydaje mi się, że o ile Platforma nie popełni żadnego istotnego błędu, dlatego że podstawowym zasobem Platformy w tej chwili jest powiedzmy sobie krótka pamięć wyborców. Grzegorz Schetyna, zwróćmy uwagę, sporą część takich doświadczonych działaczy Platformy w ostatnich miesiącach po prostu schował. Wykonał trochę taki ruch, jak w przypadku PiS-u w trakcie kampanii wyborczej. I teraz problem polega na tym, że prędzej czy później on te kadry będzie musiał odmrozić. One będą musiały wrócić na ekrany telewizorów.
Kogo pan ma na myśli? Radiowe. Na przykład.
Myślę przede wszystkim o ekipę związaną z rządem premierewy Kopacz, czyli tych, którzy schodzili ze sceny przed ostatnimi wyborami. Myślę także, że pojawianie się w innym kontekście niż smoleński, na przykład Radka Sikorskiego, który jest ewidentnie na bocznym torze w tej chwili w Platformie, ale na pewno ma ambicje, żeby z tego bocznego toru powrócić gdzie indziej. Myślę, że zdecydowanie częstsze pojawianie się na przykład posła Scheinfelda. To wszystko może tutaj pewne tendencje odwrócić i być może jakimś nie wiem, cudem politycznym Nowoczesna się jeszcze odbije, ale sądzę, że kilka sondaży, w których oni lądują na granicy i poniżej progu wyborczego i będziemy mieli właściwie sytuację, w której mniej lub bardziej będą szukali sposobu, by stać się jakąś smakowitą przystawką dla Platformy.
Doktor Izabela Kapsa, decyzja Ryszarda Petru, tak jak mówi profesor Sajak, może pogłębić erozję, czy może być jakimś nowym otwarciem dla Nowoczesnej?
Ja bym nawet nie tylko samej decyzji o jakby zejściu trochę w cień, chociaż no, nie zrezygnował z szefostwa partii, ale Ryszarda Petru postrzegała co wybór nowego tutaj, nowej przewodniczącej w parlamencie, bo rzeczywiście takich osób, które były aktywne w okresie kryzysu parlamentarnego, było kilka. No pani Katarzyna Lubnauer ze względu na swoją funkcję może rzeczywiście w mediach pojawiała się częściej, ale nie wiem, czy to jest właściwa osoba do pełnienia tej funkcji, jeśli miałoby to odświeżyć wizerunek, tak? Więc tu bym się nawet zastanawiała, nawet nie tylko nad decyzją samego Ryszarda Petru, ale też tego, kto go ma zastąpić. Bo jeśli miałaby to być jakaś osoba charyzmatyczna, która by pociągnęła powiedzmy no partię, czy podźwignęła po tym kryzysie, to ja bym na przykład widziała taką osobę w postaci chociażby pani Katarzyny Gasiuk-Pichowicz, która tutaj no przynajmniej przez ten okres krytyczny była rzeczywiście no bardzo i merytoryczna, i aktywna medialnie, więc a jednak wybór nie padł na tę osobę, więc rzeczywiście no widać, że jest jakiś problem też personalny. No i tak jak tutaj już zostało powiedziane, nawet w tym wywiadzie, którego Ryszard Petru udzielił, on właściwie winy doszukuje się głównie w tym, że Nowoczesna krytykowała PiS, że on teraz będzie odbudowywał, czy jakby no partia ma się odbudować programowo i taką alternatywę programową ma zaproponować. Myślę, że dla wyborców, zwłaszcza no w tym momencie, jaki jesteśmy, czyli właśnie jeszcze do wyborów daleka droga, to chyba nie program, tylko właśnie te kwestie personalne mają większe znaczenie i to chyba nie jest najlepsza decyzja dla tej partii.
Polityka jest grą emocji, ale także sztuką sygnałów wysyłanych nie zawsze wprost. Premier Beata Szydło spotkała się ostatnio z ministrami. Niby to było rutynowe spotkanie, ale już przed nim premier zapowiedziała, że przypomni o lojalności i odpowiedzialności za słowo. To spotkanie zbiegło się z wywiadem minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej, która zdystansowała się nieco od socjalnych reform rządu i wspomniała także o różnicy zdań z ministrem obrony. Doktor Patryk Tomaszewski, w pana ocenie rząd toczy wewnętrzny konflikt?
Znaczy, na pewno jest to środowisko niejednorodne. Pamiętajmy, że to nie tylko to jest Zjednoczona Prawica. Jednak pewne różnice są. Ja szczególnie dostrzegam różnicę pomiędzy środowiskiem wicepremiera Gowina, a środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest nawet trochę inny genotyp tego środowiska, bo Solidarna Polska to jednak to jest zabłąkane dzieci Prawa i Sprawiedliwości, można powiedzieć. Więc pewnie małe tarcia istnieją. Natomiast premier musi dążyć do tego, żeby przekaz był spójny, jasny i jednorodny, prawda? Tutaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby były dywagacje wewnętrzne, bo to pokazuje wtedy całą słabość rządu i słabość zarządzania polityką przez panią premier, więc tutaj...
Ale ministrowie to są przecież doświadczeni politycy. Jeśli minister publicznie mówi o sporze z innym szefem resortu, to on to robi przez przypadek, świadomie, chce coś pokazać pani premier, jak pan to czyni?
W tym przypadku... No to myślę, że trochę nieświadomie, bo akurat osoba, która się wypowiadała, to nie jest w tym szeregu najważniejszych ministerstw, których kiedyś byśmy nazwali siłowymi, które mają największy wpływ na działanie państwa, prawda? Więc tutaj cyfryzacja oczywiście ważna. Znowu przytoczę PSL. Wszyscy mówimy o cyfryzacji, informatyzacji, a natomiast no to nie jest jakby clue polityki rządzenia naszym państwem, ale no, jest to jakiś sygnał, że wewnętrznie są różnice. Możemy też potraktować to zupełnie odwrócić, że jednak jest tu pewien rodzaj pluralizmu i rozmowy wewnętrznej, która toczy się w partii, ale raczej nikt chyba z nas tak nie traktuje tego, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. To byśmy tutaj taką narrację mogli, nie wiem, w innych partiach przyjąć, że to jest po prostu dialog wewnętrzny. O, u Kukiza on często mówi, że te spory dotyczące pomiędzy nim a panem Leroyem to są de facto tylko takie wewnętrzne pluralizm i parlamentaryzm na tym niższym poziomie wewnętrznym. Więc ja myślę, że pani premier dobrze, że stawia do pionu swoich polityków, ponieważ no, przekaz musi być polityczny, jasny i spójny nie tylko dla wyborców tego ugrupowania, ale również dla przeciwników politycznych, którzy w innym przypadku mają więcej możliwości krytykowania i odnoszenia się chociażby w ciepłym stosunku do tych wypowiedzi nierównych, że tak powiem, w rządzie.
To spotkanie z ministrami zbiegło się także w czasie z wywiadem, jakiego udzielił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który mówił, że nie widzi potrzeby rekonstrukcji rządu. Panie profesorze, silna pozycja lidera partii, który nie jest jednak ani premierem, ani prezydentem, to jest problem dla obozu rządzącego?
To jest i problem... I zaleta takiej sytuacji, to znaczy Jarosław Kaczyński pewnie byłby w stanie poprowadzić gabinet zdecydowanie bardziej spójnie i twardszą ręką, jeśli można by tak powiedzieć, niż pani premier Szydło, ale z drugiej strony pewnie wtedy nie miałby pewnego takiego zewnętrznego oglądu i pewnej swobody podejmowania decyzji i konsultowania też decyzji, którą ma jako szef partii. No to jest układ bardzo jednostkowy, jak sądzę. W większości partii pozostałych by się nie sprawdzał zupełnie. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości wydaje mi się, że można było się spodziewać na początku większych perturbacji z tego wynikających niż te, z którymi mamy do czynienia w tej chwili. Natomiast oczywiście przekaz rządu przekazem rządu, natomiast w ramach Prawa i Sprawiedliwości oczywiście toczą się różnego rodzaju wojny podjazdowe między najważniejszymi ministrami. I rola zarówno pani premier, jak i Jarosława Kaczyńskiego polega na tym, by w tych walkach frakcyjnych utrzymywać, mówiąc wprost, pewną równowagę. To znaczy w ogóle polityka jest, jak sądzę, sztuką utrzymywania równowagi w pewnych polach władzy. I wydaje się, że w tej chwili zarówno Jarosław Kaczyński, jak i premier Szydło postawili na właśnie takie zachowanie równowagi pola władzy, polegające na tym, że jednak chyba przynajmniej na razie do sezonu ogórkowego ostoi się Antoni Macierewicz, bo to chyba Tutaj był ostatni element tych wewnętrznych walk. Natomiast niewykluczone, że na jesieni, po wakacjach, będziemy mieli do czynienia z jakimś rodzajem rekonstrukcji i z jakimś rodzajem przetasowania w tym polu władzy.
Jarosław Kaczyński mówił w wywiadzie w odniesieniu do sondażu, że należy zachować spokój, że ważna jest tendencja, a ta nie jest na razie zła. Ale jeśli poparcie zaczęłoby spadać, PiS może zdecydować się na wymianę premiera i na przykład Jarosław Kaczyński mógłby premierem zostać, pani doktor?
No myślę, że tak, ale to chyba jeszcze nie teraz, bo nawet takie delikatne wahania, jakie są w sondażach, to jeszcze nie jest ten moment. To musiałby chyba nastąpić jakiś krytyczny rzeczywiście moment, żeby taka decyzja została podjęta. Ale ja a propos tej różnicy zdań w rządzie, chciałam powiedzieć jednej rzeczy, że do tej pory jednak to wszystko odbywało się w sposób bardzo kontrolowany, to znaczy nawet jeśli rzeczywiście występowały jakieś votum separatum i wydawałoby się, że ono się nie spotyka z akceptacją z szefostwa partii, no to jednak takiego spotkania dyscyplinującego nie było, ale przynajmniej nie na forum całej Rady Ministrów, tylko pewnie gdzieś tam w zapleczu. A tutaj jednak okazuje się, ja się tutaj z panem doktorem nie do końca zgodzę, że to było nieświadomie, bo pani minister Strzeżyńska w tym samym wywiadzie powiedziała, że ona jest technokratą do wynajęcia. Znaczy ona dała taki wyraźny sygnał, że właściwie może współpracować z każdym i trochę się odcięła od polityki PiSu, tak? Jakby torując sobie jednocześnie drogę do tego, że gdyby gdzieś tam w przyszłości, zresztą jej doświadczenie na to też wskazuje, kto zaproponował jej współpracę, to ona jest bardzo otwarta. No i to już się nie spodobało tutaj. Pani premier, ale oczywiście na pewno też prezesowi Kaczyńskiemu, owszem, możemy się różnić, tak, w kwestii jakiejś wizji polityki, ale już takie jakby akcentowanie czy otwarta krytyka to już jest nie do przyjęcia, przynajmniej no, jeśli chodzi tutaj o panią minister, przecież ona też nie jest członkiem partii, więc no, siłą rzeczy dla osoby tutaj zewnątrz, tak, zwłaszcza ważny przekaz, więc myślę sobie, że tutaj ta granica, czy ta tolerancja szefostwa tutaj została mocno naruszona, ale to też pokazuje, że właśnie te wcześniejsze wypowiedzi innych ministrów, one mimo tego, że wydawałyby się, że są takim kontrowersyjnym gdzieś tam, tak, wystąpieniem, jednak są pod kontrolą. Odbywa się to wszystko pod kontrolą i właściwie gdyby było inaczej, to należy się spodziewać takiej reakcji, że ta zgodność, lojalność, czy no nie wiem, jakby utrzymanie się pewnej wizji partii, wizji szefostwa musi być tutaj utrzymane, bo w innym razie właśnie te spotkania dyscyplinujące będą miały miejsce.
I na koniec zajrzyjmy jeszcze na moment do tego, co dzieje się we Francji. Centrysta Emmanuel Macron i kandydatka skrajnej prawicy Marine Le Pen zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Te wybory są ważne dla Europy. Panie doktorze, doktor Patryk Tomaszewski.
Oczywiście, no tutaj taki twarde jądro Europy to Niemcy i Francja. To są ci gracze, którzy od wielu lat współpracują. Przełamali dawne animozje historyczne i generalnie to te kraje budują pewną wizję Unii Europejskiej. No niekoniecznie w tej chwili polski rząd się zgadza z tą wizją Europy, która jest kreowana, ale Francja jest tutaj ważnym graczem i ważnym fundamentem tej Europy, szczególnie po tym, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii. I teraz patrząc na wybory we Francji, to mamy dwie siły polityczne, znaczy jedna, to trudno powiedzieć, że to jest siła polityczna, jest to na razie lider, który być może zbuduje siłę polityczną, czyli pan Macron, i jest to osoba, o której wiemy stosunkowo niedużo. Jest to takie trochę dziecko mediów, na pewno dziecko, niektórzy mówią, establishmentu politycznego francuskiego, czyli jest to po prostu granie na osobę, która mogła przeciwstawić się temu, co mówi Front Narodowy i który jest do strawienia, tak, przepraszam za określenie, przez wszystkie siły polityczne, które są niechętne Frontowi Narodowemu. Więc tutaj to szczególnie widać po wypowiedziach pana Fillona, który uważany jest za takiego umiarkowanego konserwatystę, republikanina, na pewno republikanina, który powiedział, że popiera tutaj w drugiej turze będzie to Macron poparty. No i wydaje się, że te siły polityczne, które raczej nie zmienią nic, jeżeli chodzi o politykę francuską, bo nie sądzę, żeby pan Macron prowadził jakąś nową wizję polityki Francji w stosunku do Unii Europejskiej, do Europy, do bezpieczeństwa europejskiego, do migracji, które zachodzą, do strefy euro, to tutaj nie widzę żadnych szalonych zmian, raczej może gdzieś tam inaczej położone akcenty, no to jest kontynuacja. Natomiast pani Marine Le Pen, jest to radykalna zmiana, jest to eurosceptyczka, która oczywiście nie głosi swoich postulatów tak mocno, jak robił to jej tata, który był bardzo radykalny w swoich poglądach, a przynajmniej w narracji, którą przedstawiał. No i wydaje się, że jednak pani Le Pen nie będzie w drugiej turze miała szans, ponieważ nie jest tutaj kandydatem obrotowym i raczej nie rozszerzy elektoratu, który mógłby na nią zagłosować, więc wygrywa w mojej ocenie, tutaj jest takie moje przypuszczenie, moja hipoteza, pan Macron, a polityka francuska tylko retuszowana, niewielkie zmiany. No myślę, że że to jest dalej wielkie pytanie, co dalej z Francją, jak popatrzymy chociażby na jej zadłużenie wewnętrzne.
Sondaże wskazują, że większe szanse w drugiej turze ma faktycznie Emmanuel Macron, ale część ekspertów uważa, że jeśli frekwencja w drugiej turze będzie niska, a Marine Le Pen zmobilizuje swój elektorat, to może wygrać. Tak pan na to patrzy? Radosław Sojak.
Myślę, że to jest scenariusz jednak mało prawdopodobny, chociaż oczywiście należy tu wziąć pod uwagę pewne obciążenia Macrona, bo on z naszej perspektywy jest rzeczywiście mało znanym kandydatem, ale przenosząc to na pewne realia polskiej sceny politycznej, to jest taki trochę kandydat, który byłby skrzyżowaniem Sławomira Nowaka i Ryszarda Petru.
Dokładnie.
I to nie chodzi mi tylko o kwestie wizerunkowe, ale też o jego wcześniejszą karierę polityczną, bo on nie jest wbrew pozorom kimś zupełnie nowym, czy zupełnie znikąd. Natomiast rzeczywiście sądzę, że zwycięstwo Marine Le Pen jest mało prawdopodobne. Natomiast sądzę również, że to będzie kolejny słaby prezydent, kolejny prezydent, który najprawdopodobniej w perspektywie kilku lat po wyborze będzie miał bardzo niskie notowania i to będzie kolejny francuski prezydent, który będzie się właściwie przypatrywał z taką pewną bezradnością wzrastającej roli Niemiec w tym tandemie w centrum Europy, dlatego że Francja gospodarczo, społecznie i pod wieloma innymi względami jest bez wątpienia państwem w tej chwili w poważnym bardzo kryzysie.
Centrysta Emmanuel Macron, pani doktor, będzie słabym prezydentem?
Wizja bardzo optymistyczna, ja bym chciała ją też podzielać, natomiast chciałam zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku w Brexit też nie wierzyliśmy, w prezydentury Donalda Trumpa też chyba nie do końca.
Przepraszam, ja wierzyłem i w jedno, i w drugie, a na co mam dowody w archiwum Radia Pika.
To oby się pan nie pomylił i tym razem. Natomiast mówię, chciałam powiedzieć, że dzisiaj społeczeństwa europejskie są tak nieprzewidywalne, że trudno powiedzieć. Rzeczywiście wydaje się, że Macron jest bardziej pewny. Zresztą kiedy w 2002 roku Jean-Marie Le Pen trafił z Jacquesem Chiracem do drugiej tury wyborów prezydenckich, tam też nastąpiło takie otrzeźwienie, tak? O ile sam zachwyt, ten wzrost popularności Frontu Narodowego w owym czasie był podyktowany bieżącą sytuacją społeczno-polityczną, to już wizja Francuzów, że taki polityk może zostać ich prezydentem, jakby spowodowała, że on już w drugiej turze miał znikome poparcie. Natomiast wydaje się, że tutaj jakby trudno oferować jakiekolwiek wyroki ze względu na to, że rzeczywiście, jest to jakieś pytanie o przyszłość Francji, takiej Francji właśnie zamkniętej, czy Francji kontynuującej jakby swoje miejsce w Unii Europejskiej i w tym, co podkreślam, Macron właśnie, czyli otwartej, zintegrowanej i jakby tworzącej dalej tę wspólnotę europejską.
7 maja.
Jest potencjalnie, przepraszam, taka klamra do naszej dyskusji o sondażach. Tak naprawdę wystarczy jeden zamach terrorystyczny we Francji w tej chwili.
Oby go nie było.
Oby go nie było oczywiście, ale i możemy znaleźć się w zupełnie innej sytuacji. Hiszpania to przerabiała już w kontekście wyborów parlamentarnych.
Po Madrycie, tak jest.
Po Madrycie, także
druga tura 7 maja.
Sytuacja, ja się tu zgadzam, jest całkowicie nieprzewidywalna.
Miejmy nadzieję, że nic złego się we Francji nie wydarzy. Bardzo państwu dziękuję. Doktor Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, doktor habilitowany Radosław Sojak, socjolog z UMK oraz doktor Patryk Tomaszewski, politolog także z UMK byli państwa i moimi gośćmi. To był Regionalny Punkt Widzenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Dziękuję.
Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny w poniedziałek o 9.15.